Joanna Merycka-Multusz, dzień dobry. Dziś prosto z oddziału ginekologiczno-położniczego ze mną ordynator tegoż oddziału, dr Roman Łabędź. Dzień dobry.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Panią redaktor.
I dziś temat, który co prawda już na naszej antenie wybrzmiał, ale nie dość i nie na tyle mocno, żeby zwrócić społeczną dyskusję w tym kierunku. Nietrzymanie moczu, które dotyka przeważnie kobiet, ale nie tylko, bo zdarzają się i panowie z tym kłopotem. No i właśnie, mitów na temat nietrzymania moczu jest wiele. Kobiet, które głośno myślą, że ich ten problem nie dotyczy, choć zdarza im się wysiłkowe nietrzymanie moczu i chciałabym, żeby pan doktor wyjaśnił, czym ono jest. Czy zdarza się raz kiedyś przy kichnięciu, czy no, kolokwialnie mówiąc też powiedzenie, posikałem się ze śmiechu, też gdzieś w przestrzeni publicznej wybrzmiewa nie dość mocno, nie dość bardzo według mnie. No i ciągle ja mam takie poczucie, że jest to temat tabu wśród wielu niestety jeszcze pani.
Absolutnie się z panią zgadzam. Nie jest to temat spychany do podświadomości przez kobiety. Temat również moim zdaniem niedoceniany przez niektórych lekarzy, ponieważ od 20 lat walczymy z tym obiegowym pojęciem, że w pewnym wieku tak ma być. Otóż nie, tak nie ma być. Uroginekologia bardzo prężnie się rozwija. Dysponujemy coraz większym takim spektrum możliwości pomocy pacjentkom. W związku z czym apeluję, nie musi tak być, nie musi tak być po menopauzie czy u pani
z nadwagą, bo to często też padało.
W średnim, dojrzałym wieku. Nie spychamy tematu do podświadomości i nie może być tak, że przeczekamy to, może za rok, może za dwa będzie lepiej. Nie, nie będzie lepiej, będzie
gorzej. Może minie.
Będzie gorzej. Cóż możemy z tym zrobić? Jest to problem nie tylko medyczny, jest to problem społeczny, ponieważ wystąpienie takiego objawu bardzo głęboko pacjentki przeżywają. Próbują z tym walczyć mniej pijąc, próbują z tym walczyć, starając się nie wchodzić w sytuacje kryzysowe, nie kichać, nie napinać mięśni. Nie tędy droga. Trzeba iść do lekarza. W Polsce operują to, diagnozują zarówno ginekolodzy, jak i urolodzy. Trzeba poddać się diagnostyce, czyli wykluczenie innych przyczyn, rozróżnienie dwóch typów nietrzymań, czyli OAW, OAB, overactive bladder. Kiedy mamy do czynienia z chorym pęcherzem, leczymy to zachowawczo, możemy sobie z tym poradzić. Przyczyną jest hipoestrogenizm, otyłość, przebyte zabiegi operacyjne, ale najczęściej mamy z przyczyną, z wysiłkowym nietrzymaniem moczu. Problem dotyczy, uwaga, nawet 30% populacji kobiet po 55 roku życia. Dlaczego problem społeczny? Dlatego, że wystąpienie objawów, narastanie ich może zmienić panią życie, czyli ograniczyć ich aktywność ruchową, ograniczyć ich aktywność nawet w społeczeństwie, bo tym kobietom czasami często jest ciężko się przemieścić, na przykład pociągiem z miasta do miasta. Trudno pójść na spotkanie ze znajomymi, kiedy poczucie wstydu, żeby mi się nic nie przydarzyło. Często też pacjentki po udanych operacjach podają objaw, który bardzo doceniam. Panie doktorze, ja w końcu mogę tańczyć. Czyli ich aktywność ruchowa, ich aktywność społeczna może się znacznie zwiększyć.
Ja kiedyś, jeśli pan pozwoli, usłyszałam od jednej ze znajomych, że dla niej największym problemem jest noszenie latem sukienki albo spódnicy.
Absolutnie. Ja tych pacjentek zdiagnozowanych mam około 4000. Wszedłem w te wywiady od kobiet, niekiedy bardzo intymne, i chcemy im pomóc. Nie chcemy, żeby spychały to, wstydziły się przed partnerem, wstydziły się przed rodziną. Chcemy im pomóc. Czy możemy to zrobić? Otóż tak. Diagnostyka, czyli diagnostyka uro dynamiczna pozwala na różnicowanie tej choroby i mamy wypracowany już złoty standard leczenia nietrzymania moczu, czyli operacje typu sling nie są to jakieś szczególnie wielkie, ciężkie operacje. Zakładamy implant pod cewkę moczową. Ten implant zostaje już do końca życia. On jest bardzo dobrego materiału i ma działać jak naturalna powięź. On obrasta własną tkanką przy prawidłowo zdiagnozowanych pacjentkach. Skuteczność tego leczenia u mnie w oddziale osiąga 95%. Czyli warto zaryzykować. Nie mówię, że wszystkie operacje zawsze się udadzą. Zostaje pewien procent pacjentek.
Pewien margines, rozumiem.
Z którym coś się przydarzy po drodze, na przykład przybiorą na wadze ponad miarę, po drodze mogą przejść jeszcze inne operacje ginekologiczne i wtedy niekiedy wymagają pacjentki dalszego postępowania.
Czy za każdym razem i w każdym wypadku operacja, czy rzeczywiście fizjoterapeuci uroginekologiczni, którzy są już niejako wsparciem dla pań i które też do nich trafiają, czy czasem to wystarczy? Czy właściwie no pewnie trzeba zacząć od diagnostyki, żeby wiedzieć jak?
Absolutnie tak. Nie ma tu sprzeczności. Nie wszystkie pacjentki uda się wyleczyć wyłącznie rehabilitacją. Część pacjentek, znaczna część, tak muszę powiedzieć, wymaga leczenia operacyjnego, co nie wyklucza w dalszym przebiegu rehabilitacji, wzmacniania mięśni miednicy małej, często hormonoterapii miejscowej. Czyli jest to proces złożony. Po dokładnej diagnostyce wiemy, których pacjentek nie powinniśmy operować i więcej powiem, operacja nawet mogłaby zaszkodzić, byłaby błędem. W związku z czym zakres wiekowy pacjentek jest bardzo szeroki. U pacjentek świeżo po przebytych porodach często rehabilitacja jest wystarczająca. Jeżeli rodziły spore dzieci, jeżeli coś się przydarzyło przy porodzie, jakieś uszkodzenia mechaniczne kanału rodnego. Natomiast u pacjentek w dojrzałym wieku leczeniem z wyboru wydaje się niestety leczenie operacyjne. Mówię niestety, bo ten krok w swoim życiu trzeba podjąć, ale tak jak powiedziałem, nie jest to leczenie nadmiernie ryzykowne. Jeżeli robią to specjaliści, którzy zajmują się tym, leczenie nie przynosi powikłań. Jeżeli jest prawidłowa kwalifikacja do samego zabiegu, skuteczność leczenia jest bardzo wysoka.
Dlaczego po 50 roku życia? Czy to jest ten czas, że kobiety zaczynają głośno mówić, a problem dotykał ich wcześniej? Czy rzeczywiście po tej 50, kiedy no, dochodzi do zmian hormonalnych, problem się nasila?
Problem się nasila z wielu przyczyn. Przede wszystkim są to panie, które przeszły ileś porodów, rodziły różnej wielkości dzieci. Są to panie, które ich stan równowagi hormonalnej się niestety pogarsza i to nie jest ich wina, to wynika po prostu z przebiegu naszego życia. To jest drugie. Muszę powiedzieć, że otyłość, cukrzyca również zwiększają ilość, stąd ten bardzo wysoki odsetek kobiet cierpiących na zaburzenia utrzymania moczu.
Świadomość się zmienia, nie na tyle jeszcze, żeby można było mówić o tym, że panie są w pełni świadome, że powtórzę raz jeszcze. Co trzeba zrobić? Wstyd zostawić za drzwiami, to chyba przede wszystkim.
Absolutnie tak, trzeba się zgłosić do lekarza. Tu lekarz pierwszego kontaktu powinien znaleźć w swoim terenie, gdzie praktykuje, osobę, do której może skierować, bądź też kierować się bezpośrednio do ginekologa. Robi to określona grupa ludzi. Jak się pojawiły tylko te operacje nowoczesne typu sling, wszyscy chcieli to robić. Natomiast dzisiaj określona grupa osób to wykonuje. Oni dochodzą do coraz większej doświadczenia wprawy i jeżeli mamy do czynienia z doświadczonym operatorem, operacja nie trwa zanadto długo i ryzyko powikłań śródoperacyjnych i pooperacyjnych uszkodzeń jest minimalne.
Mówił Pan, że ta świadomość jest coraz większa także wśród medyków, zakładam, bo no, padły tu słowa dzisiaj, że no, taka uroda, tak musi być.
Jest to pogląd jeszcze sprzed, nie chcę no, przesadzać, powiedzmy 20-30 lat. Nie, tak nie musi być. Jesteśmy w stanie to zarówno diagnozować, jak i leczyć i przekonywać kobiety, temu służy tutaj moja dzisiejsza wypowiedź, żeby się nie poddawały, nie jest to wyrok, możemy wrócić do pełni szczęśliwego, dostatniego i miłego życia i wyzbyć się tej dolegliwości, dlatego żeby funkcjonować przez drugą połowę swojego życia w sposób maksymalnie komfortowy. Taka operacja nie ratuje życia. Ja nie ratuję życia w tym momencie. Poprawiam jego komfort.
Znaczy, ja bym się tu nie do końca zgodziła. Muszę powiedzieć, że pewnie tych problemów, które dodatkowo tworzy głowa ludzka przy nietrzymaniu moczu, jest naprawdę wiele. I tu kobiety rzeczywiście same wykluczają się z aktywności sportowej, o czym mówiłyśmy, ze współżycia z partnerem, z wyjazdów, z życia towarzyskiego.
Cieszę się bardzo. W takich cyklach różnych szkoleń przekonywałem lekarzy pierwszego kontaktu, przekonywałem ginekologów. To jest już dosyć odległa przeszłość. To był czas, powiedzmy, kiedy te pierwsze operacje wykonywałem. To jest ponad 20 lat temu. I muszę jedno powiedzieć, te operacje, które wykonywałem wiele lat temu, nawet po wielu latach spełniają swoją rolę.
Czyli tak jak mówiłam, wstyd zostawiamy za drzwiami, idziemy do lekarza, najlepiej ginekologa i mówimy: panie doktorze, mam problem, proszę mi pomóc.
Dokładnie tak, liczę tu, że lekarz dokładnie zbierze wywiad, będzie już wstępną taką diagnostykę stawiał i później, że chore trafią przygotowane do oddziałów, czy też do naszego słupskiego szpitala.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że udało nam się dotrzeć chociaż do części pań czy ich bliskich i rzeczywiście temat nietrzymania moczu przestanie być tematem tabu.
Bardzo bym chciał, żeby tak było.
Doktor Roman Łabędź, kłaniamy się, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.